Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Ograniczeni trudnymi warunkami pogodowymi, bo i pada, i wieje, dzisiaj tak lekko, lajtowo traktujemy nasz wypad do lasu, to znaczy wybrałem się do nadleśnictwa Turek, ale nie robimy wielkiej wyprawy między drzewa, tylko spotykamy się w jednym miejscu, nazwijmy to polaną, możemy tak?
Myślę, że tak, że jest to takie miejsce biwakowe, więc jak najbardziej polana, myślę, że tutaj pasuje.
Beata Kątna z nadleśnictwa Turek, edukatorka leśna, i jest też z nami pan Mateusz Moszczyński ze Stowarzyszenia Szpon w Turku. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, witamy.
Jest pan sokolnikiem i to już tutaj nam mówi, o czym będziemy rozmawiać.
No tak, mimo tego, że jestem sokolnikiem, będziemy się, myślę, rozmawiać o sowach i o ptakach drapieżnych. Szponiastych, ogólniej sowach.
To jest dobry moment, żeby rozpocząć taką rozmowę już w tym roku, panie Mateuszu?
Myślę, że tak. Obserwując zmiany klimatyczne i temperaturowe, które mamy w tym roku, już możemy obserwować toki u ptaków ukrukowatych. Tym bardziej myślę, że zaczynają się również u sów, co słychać w lasach.
A gdyby nie te zmiany pogodowe, to kiedy byśmy tak normalnie zaczynali taką rozmowę?
Za 2-3 tygodnie myślę, że początek marca byłby najlepszym, tak powiem, czasem do rozpoczęcia takich obserwacji. Mamy już ciepło na dworze, więc te ptaki też szybciej przystępują do tokowania.
A więc proszę Państwa, i w takich zachowaniach zwierząt, ptaków drapieżnych, widzimy, co się z tą pogodą dzieje, jak ona przyspiesza. Który z tych ptaków właściwie pierwszy zaczyna gody?
Zależy odkąd patrzeć. Mówimy tutaj o krukach najczęściej. Kruki i sowy są takimi początkowymi zwierzętami, które zaczynają, że tak powiem, otwierają sezon. I po ich reakcjach możemy to wszystko zobaczyć, jak to wszystko się zmienia, jak ta natura się budzi po okresie zimowym, chociaż teraz skróconym o wiele bardziej. I to też sugeruje, że będziemy mieli szybką wiosnę, tak? Może być krótka, ale intensywna wiosna.
Pani Beato, czy nadleśnictwo Turek, lasy tegoż nadleśnictwa są dobrym miejscem na taką rozmowę? Macie tutaj te wszystkie ptaki drapieżne w naturze występujące?
Że wszystkich oczywiście nie mamy, ale część mamy, także myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany ptakami, to i w nadleśnictwie Turek w Wielkopolsce może je obserwować.
A którymi by się pani pochwaliła tutaj jako edukator leśny?
Ja myślę, że warto zacząć od tych sów, które są najpopularniejsze w Polsce, bo je tak naprawdę możemy w większości miejsc obserwować. I to właśnie będzie puszczyk i uszatka.
Który jest ciekawszy? Który jest taką większą zagadką i piękniejszą opowieścią?
Każdy ptak jest ciekawą zagadką i ciekawą opowieścią, tym bardziej dla osób, które doświadczają tego pierwszy raz. Mało, z tego co mi wiadomo, osób z miasta wybrała się kiedykolwiek na obserwację sów, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału właśnie między innymi w nocach sów, które się odbywają na terenie całej Polski, tym bardziej w nadleśnictwie Turek, żeby obserwować taką uszatkę, która jest magicznym zwierzęciem, obserwowana już i tak powiem, rysowana na skałach 11 tysięcy lat temu, która budzi niepokój w pewnym stopniu, ale jednocześnie też tajemnicę.
Tę tajemniczą piosenkę samicy uszatki zwyczajnej rok temu nagrał jeden z moich ulubionych łowców ptasich głosów, Lars Edenius. Szwedzki obserwator upolował ten dźwięk o 5 rano. Posłuchajmy kilku wokali z uszatki i poczujmy jej tajemniczość. Nagranie pochodzi ze strony xenokanto.org.
Ja jeszcze tutaj chciałam dodać, że ona udaje, że ma uszy, a to, co wygląda jak uszy, tak naprawdę to w ogóle nie są uszy, tylko coś, co ma troszkę powiększać tego ptaka, pomagać mu przekazywać emocje, jakie on w danym chwili czuje. Także obserwując ptaka i jego mimikę, bo tak naprawdę sowy też mają twarz, to jest tak zwana szlara. I możemy obserwować, jak on się w danej chwili czuje.
Skoro uszy uszatki nie są uszami, to gdzie uszatka ma uszy?
Uszatka ma uszy położone za szlarą. Są to uszy po prostu schowane, jak to szlarę można porównać do talerza satelity. Pomaga ona w łapaniu dźwięków i doprowadza, tak jak u nas małżowina uszna, do uszu schowanych pod piórami. Są niewidoczne, bo są to otwory uszne, tak na dobrą sprawę. Ukryte, ale pomagają właśnie uszatkom w polowaniu w nocy, tak? Pomimo pięknego i, że tak powiem, bardzo mocnego wzroku, ten słuch jest niezbędny do polowania na zdobycz, którą niekoniecznie widać, a słychać.
Też ważne, że na przykład w przyrodzie nie ma zbyt dużo symetrii. I tak tutaj z tymi uszami prawdziwymi jest też tak, że one nie są symetryczne, tylko jedno jest troszkę wyżej, drugie troszkę niżej, właśnie by zwiększyć tę możliwość odbierania bodźców głosowych.
Asymetryczne położenie uszu usów pomaga jak celownik optyczny. Dźwięki, które są w poziomie i w pionie, pozwalają wycelować, złapać ofiarę, mimo tego, że ona się szybko przemieszcza, ale gdzieś tam szeleści, na przykład w liściach w lesie, co pozwala sobie idealnie uderzyć w cel.
To nie jest pomyłka natury, to nie jest jakaś niedoskonałość natury.
Dokładnie, można by stwierdzić nawet, że w tej niedoskonałości leży doskonałość, bo natura świetnie się przystosowała, te stworzenia są wręcz stworzone do dawania sobie radę w takich warunkach ciężkich i ich piękno jest związane właśnie z tym złożeniem, z tą techniką, jak to my nazywamy, o której nie wiemy, której jeszcze nie jesteśmy w stanie rozpoznać.
To jeszcze na chwilę zanurzmy się w tajemniczych głosach uszatki. To jej głos alarmowy. Tego ptaka we francuskich Pirenejach nagrał Cédric Mroczko. W dalekim tle słychać między innymi puszczyka. Tu mała dygresja. To nagranie pan Cédric zrealizował w listopadzie 2020 roku. O jakiej porze doby? No cóż, podobnie jak wcześniej zaprezentowane nagranie Szweda, wczesnym rankiem, dokładnie o 5:40. Wczytując się w te opisy nagrań zamieszczonych na stronie Xenocanto, jeszcze głębiej rozumiem powiedzenie ranny ptaszek, ale powiedzenie nocny Marek też rozumiem coraz lepiej. Po prostu, obserwując przyrodę, trzeba być i jednym, i drugim, ale też i dziennym duchem. Wracamy do lasu pod Turkiem, do Beaty Kątnej i Mateusza Moszczyńskiego.
Część ssów była tępiona, uznawano jako taka grupa ptaków złowróżbnych, czyli tych, które przynosiły nieszczęście, głód, jakieś szatańskie tutaj sprawy były wplątane właśnie sowy. No w przeciwieństwie do takich ptaków jak na przykład bociany białe, które oczywiście uważamy za bardzo takie przyjacielskie i dobrze, jeżeli obok nas sąsiadują. No sowy zupełnie inna strona. Co jest jeszcze ciekawe i smutne, to to, że wierzenia, do niedawno nawet jeszcze można było gdzieniegdzie się z nimi spotkać, że taka płomykówka nieżyjąca wisiała na domu, na domostwie, to miała odstraszyć właśnie burze, wszelkie nieszczęścia.
Te ptaki tępiono. Tępiono właśnie jako takie, jak tutaj Beata powiedziała wcześniej, szatańskie pomioty, które mogą zagrażać człowiekowi. No, to było coś specyficzne, bo w odmienności do właśnie bardziej południowych naszych sąsiadów czy Grecji, sowy były kojarzone z czymś mądrym, z pomysłem, z myślą, z boginią Ateną często, jako coś, co dobrze wróży. U nas akurat tak właśnie w centralnej Europie przyjęło się, że te sowy się kojarzą z czymś, co złe.
I też z kolei Grecy kochali sowy, ale już starożytni Rzymianie uważali właśnie, że one są raczej takim synonimem głupoty. I nie tylko zresztą Rzymianie, ale jeżeli byśmy się przenieśli do Indii czy do Finlandii, to również tam panowały pojęcie, że sowa to jednak jest no, taki raczej niemądry ptak. A tutaj Grecy ubóstwiali, była też sowa na wizerunku ich bardzo znanej monety. No po prostu podziwiali tego ptaka.
Nawet współcześnie było wydana chyba kolekcja 1 euro z pójćką z drugiej strony, właśnie na cześć tej starej monety z boginią Ateną, która oznaczała mądrość i właśnie wierzono, że przez pójćkę bogini Atena objawia się Grekom w tamtych czasach.
Ja jeszcze mam ochotę zakończyć wątek słów w tym naszym kręgu kultury ludowej z naciskiem na ową płomykówkę. Płomykówkę, która martwa była wykorzystywana jako amulet ochronny do trawestacji pewnego znanego niechlubnego powiedzenia: martwa sowa to dobra sowa.
Dokładnie, a tutaj jeżeli spojrzymy na problem tak szerzej, to oczywiście martwa sowa nie przyniesie nam dużo pożytku. Jeżeli w naszej okolicy będzie zamieszkiwała sowa żywa oczywiście, no to ona najpewniej szybciutko będzie radziła sobie z takimi zwierzętami jak myszy, czy jakieś nornice, bo to właśnie najczęstszy pokarm, oprócz oczywiście drobnych ptaków, sów.
I w tym momencie przerywamy naszą sowią opowieść, opowieść o dzikich ptakach, drapieżnikach nocnych. Za spotkanie dziękuję pani Beacie Kątnej z Nadleśnictwa Turek. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
I sokolnikowi panu Mateuszowi Moszczyńskiemu ze Stowarzyszenia Szpon w Turku.
Dziękuję również.
Zapraszam państwa za tydzień, kiedy to pozostaniemy przy temacie sów. Do usłyszenia o stałej porze.
Drzwi do lasu.